Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Dzieci uczą nas uniżenia. Kto jest pyszny i zarozumiały, nie zrozumie życia ani innych ludzi, mówił Franciszek podczas spotkania z małymi pacjentami watykańskiej przychodni pediatrycznej dla migrantów. Jeśli będziemy chodzić w obecności Pana, w naszym sercu zawsze będzie radość, zapewnił papież w rozważaniu na Anioł Pański. Witam 16 grudnia i zapraszam na serwis informacyjny. Dziś dzieci we Włoszech zanoszą do poświęcenia figurki Dzieciątka Jezus z domowych szopek. W Rzymie święci je papież po modlitwie Anioł Pański z okna swej prywatnej biblioteki w Pałacu Apostolskim. Z tej okazji jeszcze przed południem Franciszek spotkał się też z grupą dzieci z rodzin migrantów, które korzystają na co dzień z działającej dla nich od wielu lat w Watykanie przychodni pediatrycznej. Ojciec Święty przyznał, że to spotkanie przywodzi mu na myśl Boże Narodzenie i los małego Jezusa.
W tym przedświątecznym czasie zastanawiam się, czy Dzieciątko Jezus też chorowało na jakąś grypę, bywało przeziębione? Na pewno tak. Ciekawe, co robiła jego mama. Nie wiem, czy w Nazarecie albo w Egipcie były przychodnie. Ale gdyby Matka Boża mieszkała w Rzymie, to na pewno przyniosłaby swego synka do tej przychodni. Jestem o tym przekonany.
Dziękując personelowi przychodni za codzienną służbę, Franciszek przyznał, że praca z dziećmi wymaga poświęceń i cierpliwości. Może też jednak nas, dorosłych, czegoś nauczyć.
Mnie dzieci uczą jednego, że aby zrozumieć realia ludzkiego życia, trzeba się uniżyć, pochylić się, tak jak się pochylamy, kiedy chcemy pocałować dziecko. Tego nas uczą dzieci. Ludzie pyszni i zarozumiali nie mogą zrozumieć życia, bo nie potrafią się uniżyć. My wszyscy, specjaliści, administratorzy, siostry zakonne, przekazujemy dzieciom tak wiele różnych rzeczy. A one przekazują nam to przesłanie, dają nam tę lekcję: unisz się, bądź pokorny i w ten sposób nauczysz się rozumieć życie i innych ludzi.
Franciszek podziękował też za złożone mu życzenia z okazji przypadających jutro jego 82. urodzin oraz za przygotowany z tej okazji ogromny tort. Żartując, wyraził nadzieję, że po spożyciu tak wielkiego tortu dzieci nie będą cierpieć na niestrawności. Jeśli będziemy chodzić w obecności Pana, w naszym sercu zawsze będzie radość, mówił papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek wyjaśnił znaczenie radości, o której mówi dzisiejsza trzecia niedziela Adwentu. Zauważył, że radością najwyższej próby, radością pełną jest pokój, pokorna radość na co dzień, niepozorna, ale prawdziwa. Franciszek wyjaśnił na wstępie znaczenie liturgicznego wezwania do radości, które znajdujemy w czytaniu z księgi proroka Sofoniasza. Mamy się radować, bo Pan odwołuje potępienie.
Bóg przebaczył, nie chciał karać. Zatem lud nie ma już powodu do smutku i przygnębienia, ale wszystko prowadzi do radosnej wdzięczności wobec Boga, który zawsze chce odkupić i zbawić tych, których miłuje. A miłość Pana do swego ludu jest nieustanna, porównywalna z czułością ojca wobec dzieci, oblubieńca do oblubienicy, jak mówi Sofoniasz. Uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości.
Papież zauważył, że słowa proroka Sofoniasza odnoszą się do narodzin Jezusa. Wybrzmiewają zatem w chwili zwiastowania, ale są też skierowane do każdego z nas.
A dzisiaj ta sama nowina jest skierowana do Kościoła, powołanego do przyjęcia Ewangelii, aby stała się ciałem, konkretnym życiem. Mówi do Kościoła, do każdego z nas. Raduj się, mała wspólnoto chrześcijańska, uboga i pokorna, ale piękna w moich oczach, ponieważ żarliwie pragniesz mojego królestwa. Łakniesz i pragniesz sprawiedliwości. Cierpliwie budujesz pokój. Nie idziesz za kolejnymi władcami, ale trwasz wiernie po stronie ubogich. Niczego się zatem nie lękasz, a twoje serce się raduje.
Jak zachować radość pośród codziennych przeciwności, uczy nas natomiast w drugim czytaniu święty Paweł. Zachęca nas bowiem, byśmy niczym się nie martwili, lecz w każdej sytuacji przedstawiali Bogu wszystkie nasze pragnienia, potrzeby i obawy.
Świadomość, że w trudnościach zawsze możemy zwrócić się do Pana i że On nigdy nie odrzuca naszych modlitw, jest wielkim powodem do radości. Żadna troska, żaden lęk nigdy nie będzie w stanie odebrać nam pogody ducha, wypływającej nie z ludzkich pocieszeń, lecz z Boga, ze świadomości, że On zawsze z miłością kieruje naszym życiem. Także pośród problemów i cierpień ta pewność umacnia naszą nadzieję i męstwo.
Alimenta la speranza e il coraggio.
Po odmówieniu modlitwy aniołpańskiej Franciszek przypomniał, że w minionym tygodniu w Marrakeszu w Maroku przyjęto Światowy Pakt o Bezpiecznej, Uporządkowanej i Regularnej Migracji, który pragnie wyznaczać ramowe zasady dla wspólnoty międzynarodowej. Pragnę, powiedział papież, aby także przy pomocy tego narzędzia działała ona odpowiedzialnie, solidarnie i ze współczuciem wobec tych, którzy z różnych powodów opuścili swój kraj. Franciszek zwrócił się też do rzymskich dzieci, które przybyły na plac świętego Piotra z figurkami Dzieciątka Jezus.
Cari bambini, quando nelle vostre case...
Drogie dzieci, kiedy w waszych domach zgromadzicie się na modlitwie przed żłóbkiem, skupiając wzrok na Dzieciątku Jezus, odczujecie zdumienie. Zapytacie się mnie, a co to takiego zdumienie? To bardzo silne uczucie, coś więcej niż tylko zwyczajne wzruszenie. Zdumienie to zobaczyć Boga. Zdumienie wielką tajemnicą Boga, który stał się człowiekiem. A Duch Święty niech wleje w wasze serce pokorę, czułość i dobroć Jezusa, bo Jezus jest dobry, czuły i pokorny. To są prawdziwe święta Bożego Narodzenia. Nie zapominajcie o tym. Niech tak się stanie w was i waszych bliskich. Coraz bliżej do kolejnych Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Na spotkanie w Ameryce wybierają się także młodzi Łotysze.
Mimo początkowych problemów ze zgłoszeniami, w sumie na Światowe Dni Młodzieży pojedzie ponad 40 osób, co jak na tutejsze warunki nie jest wcale mało. Łotysze wybierają się tam w dwóch grupach. Pierwsza, wraz z dwiema misjonarkami z Instytutu Świeckiego Oblatek Pro Sanctitate, pojedzie na spotkania przygotowawcze najpierw do Hondurasu. Druga grupa, pod kierunkiem biskupa Wiktora Stulpinsa z Lipawy i księdza Petera Skudry z Rygi, poleci bezpośrednio do Panamy. Na miejscu Łotysze mają przyłączyć się do Litwinów, z którymi wspólnie wezmą udział w tradycyjnych katechezach, jakie poprzedzają spotkanie z papieżem. Dla młodych ludzi chcących wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży wyzwaniem jest nie tylko odległość i zmiana klimatu, ale także kwestie finansowe. Koszt takiego wyjazdu to ponad 1200 euro od osoby. W przypadku delegacji z Łotwy finansowego wsparcia w wysokości 15 tysięcy euro udzielił lokalny kościół oraz stolica apostolska. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Dziś w mojej diecezji jest około 200 parafii. Kiedy za 10 lat zakończę biskupią posługę, będzie ich około 20, bo ludzie nie chodzą już do kościoła, zauważa kardynał Willem Eyck, arcybiskup Utrechtu. Przypomina, że kościół w Holandii pierwszy wszedł na drogę sekularyzacji i dziś ponosi tego konsekwencje. Jednakże również i w tym kraju są miejsca pełne nadziei, gdzie wiara jest przeżywana w sposób autentyczny, dzięki dobrej liturgii, katechezie i działalności różnych wspólnot kościelnych. Zmniejsza się liczba wiernych, ale rośnie ich jakość. Stajemy się kościołem z wyboru, gdzie ludzie chcą żyć według wiary, mówi kardynał Eyck. Podkreśla zarazem, iż nie wolno zapominać, że Kościół ma w swej historii wzloty i upadki, a wszystko i tak zawsze jest w ręku Boga.
Jego zdaniem Kościół katolicki musi wystrzegać się dziś protestantyzacji. Musimy zachować doktrynę, którą sami otrzymaliśmy. Byłoby błędem, gdybyśmy się opowiedzieli za modelem protestancko-anglikańskim. Mocą Kościoła katolickiego jest to, że jego nauczanie jest takie samo w całym świecie. Kardynał Egg wyraził ubolewanie z faktu, że dziś w sprawie komunii dla rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, różne kościoły lokalne ubrały całkiem różne rozwiązania. Byłoby dobrze, dodał, gdyby papież wyjaśnił tę kwestię. To on pełni bowiem posługę Piotrową, która jest podstawą jedności wiary chrześcijańskiej. Arcybiskup Utrechtu zwrócił też uwagę na słabą jakość katechizacji. Jest to tym bardziej niebezpieczne, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że dzieci i młodzi są dziś bombardowani w szkole ideologiami sprzecznymi z wiarą chrześcijańską. Mówiąc z kolei o kryzysie powołań, kardynał Eick opowiedział się przeciw zniesieniu obowiązkowego celibatu. Jego zdaniem nie rozwiąże to problemu. Podkreślił, że celibatu nie można też znieść tylko tymczasowo czy lokalnie. Byłoby to odbierane jako przejaw nierówności.
Chrześcijanie z równiny Niniwy nie mają zamiaru opuszczać swojej ziemi. Chcą pozostać na miejscu i być częścią społeczeństwa, wnosząc wkład jego odbudowę. Opowiada o tym pomocniczy biskup Londynu Paul McAlenan, który niedawno odwiedził północny Irak, aby spotkać się z uchodźcami powracającymi po 4 latach do swoich domów.
Brytyjski hierarcha wskazuje, że chrześcijanie są wdzięczni za to, że mogą wracać do odbudowanych domów. Wciąż żywe są w nich obawy, że koszmar może się powtórzyć. Brak pewności i gwarancji bezpieczeństwa nie zniechęca ich jednak do pracy i pozostania na równinie Niniwy. Biskup pomocniczy Westminsteru bez wahania potwierdza, że chrześcijanie nie chcą opuszczać Iraku. To ich kraj. Nalegają, by mogli zostać, być częścią społeczeństwa i wnosić wkład w jego rozwój, mówi biskup McAlenan. Hierarcha zwraca uwagę, że na miejscu nie ma żadnych cywilnych struktur będących w stanie zapewnić odpowiednią pomoc, dlatego tę rolę spełnia Kościół. Trzeba nalegać na rząd w Bagdadzie, aby ustanowił na przykład federalną policję i armię, która byłaby odpowiedzialna za utrzymanie ładu w państwie. Jak na razie ta funkcja powierzona jest różnorakim milicjom, które oczywiście kierują się swoją wizją prawa i porządku.
Religia muzułmańska jest ze swej natury projektem politycznym, który nie uznaje prawa naturalnego. Wynika stąd wiele problemów dla etyki publicznej w naszych społeczeństwach, z których nie zdajemy sobie w pełni sprawy. Podkreśla arcybiskup Gianpaolo Crepaldi, wyjaśniając powody, dla których Obserwatorium Katolickiej Nauki Społecznej poświęciło swój doroczny raport tak delikatnej kwestii jak islam.
Arcybiskup Crepaldi przypomina, że na kluczowy problem islamu wskazał już Benedykt XVI w swym wykładzie w Ratyzbonie. Polega on na tym, że Mahomet pojmuje Boga jako wolę i wszechmoc, a nie jako prawdę i istotę. Bóg wydaje dekrety, domagając się ślepego i dosłownego posłuszeństwa. Islam nie mówi: na początku było słowo, logos, lecz na początku była wola, dlatego dla islamu nie istnieje prawo naturalne. Opierając się na badaniach przeprowadzonych przy przygotowaniu raportu, arcybiskup Crepaldi wskazuje też nieadekwatność rozróżnienia między islamem radykalnym i umiarkowanym. Rozróżnienie to może dotyczyć wyłącznie samych muzułmanów, którzy są mniej lub bardziej radykalni. W samym islamie jako religii takie rozróżnienie jest jednak bezpodstawne. Przewodniczący Obserwatorium Społecznej Nauki Kościoła przyznaje, że z muzułmanami warto współpracować, by wspólnie występować przeciwko atakom na życie czy rodzinę. Trzeba jednak pamiętać, że nasze motywacje nie są identyczne i że różnimy się również w samej wizji rodziny.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.